Panie braterstwo, jest tak ciepło tutaj i tak mile, prawie jak w Bajamare. Chcę wam powiedzieć, że tam było naprawdę nie tylko ciepło, że była wysoka temperatura, ale naprawdę było tak ciepło, że ci, którzy wrócili do dzisiaj cały czas, by chcieli rozmawiać o Bajamare, chcieliby słuchać o Bajamare. Myśmy wczoraj wieczór chyba zdjęcia oglądali też z Bajamare. I nie ukrywam, że mi też w głowie cały czas tamte widoki, tamte rozmowy, tamta atmosfera jeszcze krąży i też bym o tym chciał mówić. Chcę wam powiedzieć, że nauczyłem się pacze, to jest pokój po rumuńsku, mulțumesc, czyli dziękuję. A bardzo dobrze jak to jest? Kto pamięta, jak jest bardzo dobrze? Fortebine. Fortebine. Wszystko było tam fortebine. Ja myślę, że przyjdzie jeszcze taka chwila, jak już uspokoją się wszyscy ci, którzy wrócili, wtedy nas spokojnie poopowiadają o Bajamare. Chcę wam tylko powiedzieć, że prawdopodobnie będzie problem w następnym za 2 lata, bo będą chyba miejsca reglamentowane z Polski, bo ci, którzy byli, na pewno wrócą, a inni będą chyba zachęceni. A ci, którzy by chcieli jakby trzeba przedsmaku tego zobaczyć albo usłyszeć, to zapraszamy do Mukaczewa. Są jeszcze miejsca. Nieduże, ale jeszcze są. To taka cicha informacja. Zanim pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, chciałem przeprosić. Powtórzę wykład, który mówiłem i przy Hojcu. Dzieliłem się tym wykładem w Ciemnoszyjach. Dlatego ci, którzy tam byli, przepraszam. Nie powiem tak, jak jeden brat powiedział, że mówi dlatego drugi raz, że nie widzi poprawy, bo ja widzę poprawy i między innymi konwencja międzynarodowa pokazuje, że bracia się poprawiają. Jak się tak z kimś spotyka na co dzień, to może tej poprawy nie widać. Ale jak się tak spotyka z kimś co 2 lata, jak się go usłyszy brata, którego się pamięta od brata wcześniej, a teraz, to często tą poprawę znaczną widać. No ale bez przesady. Tak będzie nazywał się temat moich dzisiejszych rozważań. Skąd taki pomysł? Z życia. Zauważyłem, że wiele problemów wśród ludzi, również i wśród braci naszej społeczności, wynika właśnie z przesady. Dotyczy to naszego mówienia, zachowania i postrzegania rzeczywistości. Gdy zauważyłem ten problem, zacząłem się zastanawiać, czy Biblia mówi coś na ten temat i czy podpowiada, jak go rozwiązać. Okazuje się, że ten temat to stary jest jak świat. Istnieje odkąd pojawił się człowiek. I w Piśmie Świętym można znaleźć wskazówki, jak Pan Bóg ocenia taką skłonność człowieka. Zacznijmy od historii Jonasza. Zanalizujemy jego oburzenie w chwili, kiedy robak podgryzł krzak, który dawał mu cień. Jak do tego doszło? Pan Bóg wysłał proroka, aby zwiastował. Co zwiastował? Zniszczenie miasta. Miasto nazywało się jak? Niniwa. I po wielu niesamowitych perypetiach Jonasz dotarł do miasta i zapowiedział zniszczenie. Na tą wieś mieszkańcy i król zaczęli pokutować. Oblekli się we włosinnice. Głowy posypali cukrem, popiołem i pościli. I post dotyczył nawet zwierząt. Skutkiem ich zachowania było zaniechanie przez Pana Boga zesłania zapowiedzianej kary. Co na taki obrót sprawy Jonasz? Nie był z tego zadowolony. I powiem, że nie wiem z jakiego powodu. Może chciał być postrzegany jak prorok niszczący miasta, a to się nie stało? Może jego duma ucierpiała? Może jego słowa się nie spełniły? A może jeszcze coś innego? W każdym razie nie tego oczekiwał. Wyszedł więc za miasto, aby z dala patrzeć, co się będzie działo. I ciągle miał nadzieję, że może jednak Pan coś spuści na to miasto. I w tym czasie wyrósł obok niego krzak. I polskie przekłady mają problem z właściwym nazwaniem tego krzewu, ponieważ jest on nieznany w naszym kraju, w naszym rejonie. Żydzi nie mają problemu z nazwaniem tej rośliny, ponieważ w proroctwie jest ona określona jako krzew kikajon. Jest to dziko rosnącym i znanym w Izraelu krzewem. I ci, co byli w Izraelu, to wiedzą, że on wielkością może dorównać znanemu u nas dzikiemu bzowi. Liście ma podobne do liści klonowych, tylko troszeczkę większe. No, z tego krzewu Jonasz był zadowolony, ponieważ chroniło go przed słońcem, które było dokuczliwe i mogło go spiec i doprowadzić odwodnienia organizmu. Tak jak dzisiaj, gdybyśmy siedzieli na słońcu, to podobny byśmy mieli problem. Na drugi dzień o świcie Pan spowodował, że robak podgryzł korzeń i krzew uwiądł. Jonasz bardzo się rozgniewał. Przeczytajmy jego rozmowę z Panem Bogiem. Księga Jonasza, 4 rozdział, werset 9. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słusznie się gniewać, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Jak patrzymy z boku na zachowanie Jonasza, to pojawia się zdziwienie w naszych umysłach z powodu jego śmiesznej reakcji. I od razu ciśnie się do ust, bez przesady. Można żałować przydatnej rośliny, ale być zagniewanym na śmierć, to już przesada. Tym bardziej, że nie przyczynił się do pojawienia tego krzewu. Nam czasami też się zdarza zauważyć podobne, nieracjonalne zachowania. I przyznam się, że jestem w takich sytuacjach bezradny. Nie wiem, co powiedzieć. Popatrzmy, jak zachował się Pan Bóg, patrząc na, jak my to czasami nazywamy, dziecinne zachowanie Jonasza. Księga Jonasza, 4 rozdział, werset 10 i 11. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? Pan Bóg tłumaczy jak dziecku i stawia na szali porównawczej dwa nieszczęścia. Usunięcie krzewu, a z drugiej strony zniszczenie miasta Niniwy. Krzew dawał trochę cienia jednej osobie. Niniwa, miasto porównywalne z polskimi miastami wojewódzkimi. W Niniwie znajdowało mieszkanie 120 tysięcy osób. Dla przykładu Biłgara ile ma mieszkańców? Ile? 32, 40. No to Rzeszów dzisiaj ma 170, przepraszam. Czyli to jest znacznie większe jak Biłgoraj miasto, a troszeczkę mniejsze jak Rzeszów. Nie wiem, czy to porównanie przemówiło do rozsądku Jonasza i czy zrewidował swoją ocenę sytuacji. Karty Biblii nie podają takiej informacji. Właśnie to wydarzenie zwróciło moją uwagę na temat przesady. Dlaczego tak często jest ona w naszym życiu? Do czego może doprowadzić? Czy może być niebezpieczna? W jaki sposób chronić się od nadmiernej przesady? Są to pytania, które pojawiły się w moim umyśle w chwilach, gdy myślałem o tym temacie. Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie dotyczących takich problemów, często spotykanych w naszym życiu? Jest wiele ciekawej literatury w księgarniach, pomagającej zrozumieć nasze zachowania. Takie książki czasami mogą uratować małżeństwa, czy pomóc rozwiązać konflikty w rodzinie. I często napisane są przystępnym językiem i pokazują problem z różnych stron, w różnym świetle. Jest jeden problem. Czy trafimy na dobrą książkę i czy nie okaże się, że za chwilę ktoś napisze, że wywody tego autora są błędne i niepoparte badaniami i właściwą analizą. Jest jedna książka, której autora i treści możemy być pewni. Może nie czyta się jej jak powieści, może czasami trzeba poszukać trochę tu, trochę tam, ale przykłady i przesłania, jakie w niej znajdujemy, są mądre i pewne. Przeczytamy jeden urywek z tej książki, który mówi o pewnej prawidłowości, a mianowicie o tym, że mimo zmian w technice, w technologii, w środowisku, budownictwie czy społeczeństwie, problemy natury psychicznej są takie same od wieków. Księga Kaznodziei, pierwszy rozdział, werset 9 i 10. To, co było, znowu będzie. A co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami? Salomon nie mówił o budownictwie, bo za jego czasów zachodziły zmiany, do których sam się przyczynił. Wybudował budowle, które były podziwiane i ściągały przybyszów. Jednym z takich przybyszów była kobieta, która była królową, nazywała się jak? Królowa Saby. Nie mówił o technice, bo widział osiągnięcia i zmiany, jakie działy się w okolicznych narodach. Biorąc pod uwagę jego mądrość i doświadczenie, kiedy mówił, że to, co jest, to już dawno było, możemy przypuszczać, że miał na myśli problemy człowieka z jego charakterem, usposobieniem i psychiką. Dlatego szukając odpowiedzi na pytania związane z tematem przesady, będziemy szukać przykładów i podpowiedzi rozwiązań w Biblii. Opisane w niej sytuacje i ludzie dostarczają nam ciekawych i mądrych sposobów na rozwiązywanie naszych wielu różnorakich problemów. Gdzie znajdziemy pierwszy przykład przesady? Pierwsza para ludzka mieszkała w doskonałym otoczeniu, w pięknym ogrodzie, który nazywał się Eden. Przyszedł do nich pierwszy nieproszony gość i zapukał do drzwi i pyta. Czy ze wszystkich... Jakie to było pytanie? O co zapytał pierwszy gość? Marysia? Tak. Czy ze wszystkich drzew ogrodu mogą jeść? Takie było pierwsze pytanie tego nieproszonego gościa. Przeczytajmy odpowiedź, jaką udzieliła Ewa. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset 2 i 3. A kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść z owoce z drzewa ogrodu. Tylko owocu z drzewa, które w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. W swej odpowiedzi Ewa przesadziła, dodając sprawę dotykania drzewa, o której Pan w ogóle nie mówił. Dlaczego to zrobiła? Powiedziała tak w celu podkreślenia rangi problemu i pokazania jej osobistego i bardzo ważnego podejścia do tej sprawy. Inny przykład przesady spotykamy w wydarzeniu, które nazywamy sprzedaż pierworodztwa. Było dwóch bliźniaków. Jeden był pierworodny. I wiązały z tym się pewne przywileje. Ich imiona to... Jakie są imiona? Tak, Ezaw i Jakub. Czy byli podobni do siebie? Nie. Każdy z nich miał inny wygląd i inny charakter. Pewnego razu Ezaw wrócił z pola zmęczony i głodny. Zobaczył, że Jakub ugotował pyszną, czerwoną soczewicę. Prosi więc Jakuba, aby dał mu trochę. Co na to Jakub? Nie ma sprawy, ale najpierw sprzedaj mi swoje pierworodztwo. Jaka była decyzja Ezawa? Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział, werset 32 i 33. A Ezaw rzekł: oto jestem blisko śmierci. Na cóż mi moje więc pierworodztwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Jak myślicie, w domu rodzinnym, przy rodzicach, gdzie wokół stada owiec i innego stworzenia, można umrzeć z głodu? Na pustyni umiera się z braku wody, a nie z braku pokarmu. Ezaw był na pewno głodny, ale myślę, że daleki od śmierci głodowej. Widok smacznej i ulubionej potrawy zawsze jest kuszący. No coś na ten temat wiem. Co popchnęło Ezawa do przesady? Jakub położył przed nim na jednej szali miskę soczewicy, a na drugiej pierworodztwo. I ciekawy jestem, w jakim wieku dziecko potrafi dokonać prawidłowego wyboru, mając informację, że do pierworodztwa przypisane są pewne przywileje. Między innymi dziedziczenie i przewodzenie w rodzinie. Ezaw postąpił śmiesznie. Wiedział o tym i aby wytłumaczyć swój głupi postępek, wyolbrzymił swoją trudną sytuację. Nie miał kto mu wtedy powiedzieć bez przesady. Podobnie, aby wytłumaczyć swoją ocenę sytuacji, zachowali się szpiedzy izraelscy, którzy podczas podróży po pustyni zostali wysłani, aby szpiegować ziemię, do której zdążali. Popatrzmy, co powiedzieli. Czwarta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 31 do 33 wersetu. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie roślin. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synu Annaka, z rodów olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. W wypowiedzi tych mężów zauważyłem trzy informacje niezgodne z prawdą, bo wyolbrzymione. Pierwsza. Ziemia, która pożera. Żadne opisy nie potwierdzają takich wypadków. Druga. Wszystek lud to mężowie rośli. Na pewno tacy byli, ale nie wszyscy. Olbrzymi i trzecia informacja, olbrzymi w porównaniu z którymi byliśmy jak szarańcza, jest potwierdzone, że byli olbrzymowie, ale przesadzili z porównaniem wielkości normalnych ludzi do szarańczy. Szpiedzy byli małej wiary i bali się. Aby wytłumaczyć swoje obawy i niechęć, posłużyli się przesadą. Są jeszcze inne powody popychające do przesady. Mogą nim być zazdrość i podejrzliwość. Zazdrość króla Saula o poklas ludzi okazywana wobec młodego Dawida spowodowała, że bez przyczyny rzucił w niego włócznią. Podejrzliwość 10 braci młodego Józefa o chęć rządzenia nimi, który w młodzieńczej nieostrożności opowiedział im szczerze swój niezrozumiały sen, doprowadziła do decyzji, aby go zabić. Czego uczą nas te przykłady? Pokazują, że przesada jest narzędziem ciała. Posługujemy się nią, gdy chcemy podkreślić swoją osobę jak Ewa, gdy czujemy się skrzywdzeni i urażeni jak Jonasz, gdy chcemy wytłumaczyć swoją pokusę jak Ezaw, albo gdy się boimy jak szpiedzy izraelscy. W każdym przypadku takie zachowanie jest przez Pana Boga co? Potępione. Do czego może nas takie postępowanie doprowadzić? W wypadku Ewy jej przesadą było odkrycie jej obaw przed przeciwnikiem. Doprowadziło do przygotowania przez niego takiej pokusy, której nie potrafiła się oprzeć. Dzisiaj przeciwnik szuka naszych słabych stron. Można zauważyć, że często przychodzą doświadczenia dotyczące spraw, na temat których wcześniej bardzo rygorystycznie i z przesadą się wypowiadaliśmy. Osoby, które bardzo jednoznacznie i bez grama wyrozumienia oceniają problemy innych dotyczące wychowania dzieci, stosunków z rodziną, czy nawet tragedii małżeńskich, mają czasami albo często później na tym punkcie osobiste doświadczenia. Niech to nas nie dziwi. Apostoł Piotr powiedział tak w swoim pierwszym liście, w wersecie, rozdziale 5, a werset 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Wyobraźcie sobie, że mnie nie znacie i nie widzicie, tylko słyszycie. Jeżeli podczas moich wypowiedzi będę co chwilę wspominał o otyłości, o odchudzaniu, to mimo tego, że mnie nie znacie i nie widzicie, będziecie domyślać się, że mam problem z czym? Z nadwagą. Przesadne wyrażanie swoich opinii pokazuje nasze słabe strony lub brak głębokiej znajomości tego problemu. Nasi przeciwnicy tylko na to czekają i uderzą w nasz słaby punkt w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Przesada Ezawa doprowadziła do poróżnienia dwóch braci. Ta sytuacja przeniosła się na ich potomków i do dzisiaj te dwa narody są nieprzejednanymi wrogami. Zdarzają się i nam głupie zachowania. Jeżeli się szybko trząśniemy, to jest możliwość powrotu do normalności w zborze i w rodzinie. Ale jeżeli tak jak Ezaw szukamy wytłumaczenia naszego śmiesznego zachowania czy wyolbrzymionej wypowiedzi, to zapędzamy się w niebezpiecznym kierunku. Najbardziej niebezpieczne jest to, że sami zaczynamy wierzyć w słuszność naszych słów i decyzji. Potrafimy wyłapać brak konsekwencji wypowiedzi drugiego brata, a sami przekręcamy wypowiedź innych, bo nie pasują nam do naszej ideologii i potrafimy innym powiedzieć bez przesady, nie stosując tego do siebie. Potrafimy wypowiedzi brata słyszeć drugie dno, którego on nie wypowiedział. Potrafimy okazać słuszne oburzenie na brata za niezgadzanie się z myślami wiernego sługi, ale innym razem, gdy moje myśli różnią się od jego wykładów, to mówimy, że przecież mogę mieć inne zdanie, inne myśli. W takim wypadku myśli brata Russella nie są takie ważne i mówimy co? No, bez przesady. Napominamy innych za nieobecność lub za spóźnianie, a sami nie idziemy do zboru z byle powodu. Ale siebie to potrafimy dla siebie potrafimy znaleźć kilka, w cudzysłowie, bardzo ważnych powodów, tak jak Ezaw, że umiera, aby usprawiedliwić swoje postępowanie. Śmiejemy się z dzieci, które mówią, że na złość mamie odmrożą sobie uszy, a sami, obrażeni z jakiegoś powodu, potrafimy straszyć braci tym, że nie będziemy chodzić do zboru. Która postawa jest śmieszna i godna ubolewania? Obie. Chociaż dzieci nie znają do końca konsekwencji bólu z powodu odmrożenia, a my je znamy i robimy podobnie. Rodzice patrzą na takie zachowania dzieci z politowaniem. A jak patrzy Pan Bóg? Do takich powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, werset 24. Wodzowie ślepi, którzy przesadzacie komara i wielbłąda połykacie. Patrząc z boku na Ezawa, możemy powiedzieć, że był ślepy. Patrząc na nas, czasami też można tak powiedzieć. Takie zachowanie może być powodem waśni w zborach i w rodzinach. Powodem są nieistotne sprawy, do których później dorabia się ideologię naukową, biblijną. Zachowanie 10 szpiegów doprowadziło ich do śmierci i do podróżowania całego narodu przez 40 lat po pustyni według ilości dni, jaką szpiegowali ziemię Kanaan. Czy lęk i brak wiary jest dla nas niebezpieczny? Tak. Nasza podejrzliwość i przesada mogą stanąć na drodze wejścia do upragnionego Kanaan. Wspomniane wydarzenie jest poważnym ostrzeżeniem dla osób, którzy pełnią różne funkcje w naszych zborach, mają wpływy w całej naszej społeczności. Przesadne obawy szpiegów, jak zaraza przeniosła się na cały naród i doprowadziła nie tylko do ich osobistej porażki, ale sprowadziła klęskę na cały Izrael. Potwierdzają to słowa 4 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, werset 29 i 30. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozłego syna Nuna. Czy nam jest obce takie przesadne zachowanie? Czy nigdy nie pomyśleliśmy, gdy widzimy pragnienia i starania innych braci, że to się nie opłaca, że z tego nie będzie żadnego zbudowania, że nie damy rady? Czy nigdy, kiedy usłyszeliśmy o czyjejś chorobie, to nie powiedzieliśmy, to na pewno jest nieuleczalne, jego dni są policzone? Czy nie próbowaliśmy do naszej diagnozy przekonywać innych? Jak po czasie nasza diagnoza okazała się daleka od prawdy, to czy czujemy wstyd? A może przechodzimy obok tego bez żadnych wyrzutów i postanowienia czuwania nad naszymi osądami i przesadą? Czasami idziemy dalej w naszym pozbawionej logiki myśleniu, za to pełnym podejrzliwości i przesady. Potrafimy powtórzyć wypowiedzi innych osób, które były wypowiedziane tylko w naszej wyobraźni. Wyobrażamy sobie, co oni mogli myśleć i jakie złe pragnienia mieli. Nie zapytamy ich osobiście. Albo gdy zapytamy, to i tak usłyszymy między linijkami słowa i myśli nigdy przez nich nie wypowiedziane. Może ktoś w tej chwili powie mi, no bez przesady. To mam dla tych braci pytanie. Dzieci i młodzież jeżdżą na zebrania młodzieżowe, kursy. Co jest dla nich ważne na wspólnych spotkaniach? próbujemy wyliczyć. Wspólne poznanie się jest ważne. Zdobywanie wiedzy biblijnej jest ważne. Przebywanie z młodymi jest ważne. Poznanie sympatii też. Możemy jeszcze wiele rzeczy wyliczyć, ale na pewno nie powiemy, że celem młodych ludzi jest tworzenie podziałów. Od czasów mojej młodości słyszę, że w naszej społeczności jest młodzież wschodnia, zachodnia, krakowska, różna. Coś na wzór zboru korynckiego. Może Pawłowa, może Apolosowa, może Kefasowa. Na końcu apostoł Paweł skomentuje to tak. To jest pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, werset 4. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Podziały często tworzą się naturalnie, spowodowane odległością, częstotliwością spotkań, zainteresowaniami. Ale czy tworzenie takich podziałów na siłę nie jest wytworem tych 10 szpiegów? Znalazłem myśl brata Rasla, że tych 10 szpiegów pokazują na klasę wielkiego grona. I ta informacja jest dla mnie pocieszająca, ponieważ czasami sam zachowuję się tak jak ci szpiedzy. Mam nadzieję, że Pan łaskawiej postąpi z dzisiejszymi złymi szpiegami niż tymi 10 za czasów Mojżesza. Chciałbym przytoczyć komentarz Manny z 2 marca, aby pokazać, co o przesadzie myślał autor komentarzy. Ten, kto sympatyzuje z fałszem lub przesadą, kala mniej lub bardziej samego siebie. Każdy, kto oczyszcza swoje myśli i unika przesady, oczyszcza w ten sposób swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarczy też, że będziemy przekonani o słuszności pewnych spraw. Powinniśmy nadal poddawać je próbie i stwierdzać, do jakiego stopnia są one prawe i szlachetne. Bo chociaż Pan przykrył niegodne cechy naszych charakterów i zamierza przykrywać je aż do końca swymi własnymi zasługami, to jednak nie możemy sympatyzować z naszym upadłym stanem. Wręcz przeciwnie. Musimy pragnąć prawdziwej szlachetności, najwyższego poziomu cnót w naszych sercach i myślach, we wszystkim postępowaniu wobec naszego Boga i bliźnich. Zauważyliście, braterstwo? Przesada stoi w równym rzędzie z kłamstwem. Jest tak samo szkodliwa. Te myśli bardzo mi się podobają i chciałbym zawsze o tym pamiętać. Zauważyliśmy, że przesada jest niebezpieczna. Wspomniane przykłady pokazują, że żadna przesada nie prowadzi do dobrego. Można ją zaliczyć do małych lisków, które, jak mówi kaznodzieja, psują winnicę i robią trudne do odwrócenia szkody. Zapisane te słowa są w Pieśniach nad Pieśniami, w 2 rozdziale, werset 15. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Dzisiaj podobnie małe przesady, które często są tylko małym kłamstewkiem, prowadzą do nieszczęścia. Często można prawdziwą informację trochę przyprawić, upiększyć naszymi słowami, jak zupę solą i pieprzem. I choć czasem mogą wydawać się na podobieństwo małych lisków zabawne, śmieszne i niegroźne, ale są niebezpieczne i prowadzą do sytuacji, z których trudno znaleźć dobre wyjście. Gdy myślałem na temat przesady i kiedy szukałem biblijnych przykładów, przyszło mi do głowy jedno podobieństwo Pana Jezusa, które z pozoru wydaje się nie mieć dużo wspólnego z naszym tematem. Pewnego razu apostoł Piotr zapytał, ile razy należy odpuszczać? Czy aż 7 razy? Odpowiedź Jezusa była ile? 77 razy. Następnie Pan Jezus powiedział podobieństwo, że podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Jeden z nich był wielkim dłużnikiem. Na dzisiejsze czasy to liczylibyśmy na miliony dolarów. Prosił króla i dług został mu co? Ile tego długu? Ile długu został darowane, Łukasz?
Wszystko.
Wszystko. Ale ten sługa miał swojego dłużnika, który był mu winny bardzo drobną sumę. Jak z nim postąpił? Wtrącił go do więzienia. Co dalej się działo? Ta informacja dotarła do króla. Przeczytajmy, co król wtedy zrobił. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 32 i 33. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś być zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Ten sługa przesadził. Pieniądze, które był mu winny jego sługa, były nieistotne w porównaniu z jego darowanym długiem. Pokazał, że jest przesadnie sprawiedliwy. Nie nauczył się nic z postępowania króla, ale dalej był nader sprawiedliwy. Jest to bardzo niebezpieczne, gdy nie potrafimy właściwie ocenić problemów i nieszczęść innych ludzi. Akceptujemy tylko nasz sposób widzenia, nasze potrzeby i naszą jedynie słuszną ocenę sytuacji. Sprawiedliwość jest piękną cechą, ale gdy jest przesadzona, czyli nie kontrolowana miłosierdziem, może być złym narzędziem w ręku naszego ciała. Co się stało z tym złym sługą? Przeczytajmy 18 rozdział Ewangelii Mateusza, 34 werset. I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Pan ma swoje sposoby, aby nas nauczyć. Jednak czasami są one bardzo bolesne. Oby nie musiały być naszym udziałem. Ten zły sługa wyobraża wielkie grono, które będzie doświadczone i przymuszone oddać swojemu Panu obiecaną część przy pomocy dodatkowych doświadczeń. Przesada jest niebezpieczna i może oddalić nas od upragnionego królestwa. Jak chronić się przed przesadą? Sposób na to pokazał nam Pan Bóg w rozmowie z Jonaszem. Porównał dwa wydarzenia. Usunięcie krzewu Kikajon, który dawał cień jednej osobie, i miasto, które dawało schronienie 120 tysiącom ludzi. Czy my mamy problem z wyborem, która z tych sytuacji, z tych dwóch sytuacji jest większej wagi? Której z nich powinniśmy poświęcić więcej uwagi, aby ratować, jeśli mielibyśmy taką możliwość? Patrząc z boku, możemy powiedzieć: bez przesady. Nie mamy żadnych problemów z prawidłową oceną tych dwóch wypadków. Jeżeli tak jest, że potrafimy usiąść z boku, popatrzeć, przemyśleć i dokonać właściwego wyboru, właściwej oceny, to bardzo dobrze. Więc nie będziemy mieć problemu, jeżeli pojawią się myśli w naszym sercu o naszym bracie, że jest zły i że drażni nas sam jego widok. Potrafimy wtedy usiąść i zadać sobie kilka pytań. Między innymi takich: czy on stara się służyć Bogu? Czy jego działalność przynosi innym radość i zbudowanie? Czy musi być doskonały, aby mnie się podobał? Odpowiedzmy na te pytania bez przesady. W miejscu Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, werset 37. Niechaj więc mowa wasza będzie, tak, tak, nie, nie. Bo co ponad to jest od złego. Jeżeli szczerze sobie odpowiemy i uczciwie dokonamy takiej oceny i dodatkowo porównamy z tym, co my robimy, to nie będziemy mieć problemu z uważaniem jedni drugich za wyższych. Słowa Pana Jezusa tak, tak, nie, nie zachęcają nas do uczciwości, ale to, co ponad to, jest przesadą i nie znajduje pochwały u Pana Jezusa. Na koniec, braterstwo, jeszcze jedna ważna informacja. Umiejętność unikania przesady to jeden z owoców Ducha Świętego. Pewnie powiecie bez przesady, że nie czytaliście o takim owocu. Ta umiejętność ukryta jest w wypowiedzi apostoła Pawła w liście do Galatów, w 5 rozdziale, werset 22 do 23. Przeczytajmy. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jak myślicie, który owoc pasuje do naszego tematu? Który? Oczywiście, wstrzemięźliwość. Czy jak inny przekład mówi, opanowanie. Wstrzemięźliwość to nic innego jak umiar, czyli brak przesady. Powinien on dotyczyć praktycznie każdej sfery naszego życia. Zazwyczaj mówimy o umiarze w ubiorze, jedzeniu, sposobie bycia, posiadaniu różnych rzeczy. Przesadę w tych rzeczach łatwo wykryć, bo jest widoczna. Gdy kupimy za drogi garnitur albo za bardzo ekskluzywny samochód, to szybko znajdzie się osoba, która to zauważy i upomni nas. Jednak znacznie niebezpieczniejsza jest przesada w mówieniu. Informacje, które na własny sposób interpretujemy, przetwarzamy i wypuszczamy do ludzi jako fakty, nie są niczym innym jak pospolitymi i babskimi baśniami. To o nich mówi tak apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w wersecie 7. A pospolitych i babskich baśni co? Unikaj. I ćwicz się natomiast w czym? Pobożności. Najczęściej tą skłonność tych baśni przykleja się komu? Niewiastom. Mi to odpowiada, ale i pewnie jest to trochę w tym prawdy. Jednak z przykrością zauważam, że dotyka to również braci i nie wyłączając pasterzy. Bo wszyscy jesteśmy tym samym biedom poddani. Powinniśmy się kontrolować, szczególnie wtedy, gdy sytuacja w naszej społeczności lub rodzinie jest napięta, a atmosfera mało zdrowa. Wtedy mamy szczególną skłonność do przesady. Kontrola nowego stworzenia jest wtedy znacznie osłabiona. Nasze ciało i szatan atakuje ze zdwojoną siłą. W takich sytuacjach mamy szczególną ochotę do przesady. Ta zaś, uruchomiona w naszych słowach, jeszcze bardziej nakręca problemy. W naszych sercach rozwija się co? Taki mały korzeń gorzkości. Tracimy radość i zaczynamy żyć poniżej poziomu prawdy, do której zostaliśmy powołani. Używanie przesady w naszym życiu jest świadectwem naszego słabego rozwoju duchowego. Tak jak wspomnieliśmy, jest to często spowodowane naszymi lękami, złym postępkiem, podejrzliwością, złą samooceną. Chrońmy się przed tym, ponieważ, jak wykazały przykłady, zawsze kończy się to nieprzyjemnie. Dlatego proszę Was, a siebie napominam, bez przesady. Starajmy się zawsze być na tyle dorośli i rozwinięci, aby mieć siłę popatrzeć na sytuację z boku i porównać z innymi wydarzeniami. Wiem, że nie jest to łatwe, szczególnie jak dotyczy to nas osobiście lub naszych bliskich, ale musimy się starać, jeżeli chcemy jakimkolwiek sposobem być w Królestwie Niebieskim, żebyśmy mogli być w tej grupie, o której mówią słowa ostatniej księgi, Księgi Objawienia, 22 rozdział, werset 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Pierzmy, bracia, swoje szaty, póki mamy na to czas. Amen.